Środa samorządowa w Radiu Doksa.
I my powracamy z naszą debatą samorządową. Dzisiaj rozmawiamy o renowacji zabytków, konserwacji. Przed przerwą burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak mówił o tym, że są jeszcze przecież parki, które można pokazać, parki miejskie. Ja bym chciała, żebyśmy przenieśli się teraz przynajmniej wyobraźnią, bo logistycznie jest to niemożliwe, do parku w Słowięcicach. To jest w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Zawsze mnie intryguje w tym parku to, że tam są pozostałości zabytkowego dworu, zamku i one są bardzo często zdewastowane, pomalowane. Tam w zasadzie chyba te napisy pojawiają się dość regularnie po odnowieniu, prawda?
Park Słowięcica jest to park, którego powierzchnia sięga blisko 150 hektarów, gdzie poprzez lata od wpisu do rejestru zabytków zadziało się bardzo dużo rzeczy związanych z podziałami tej nieruchomości. Tych działek jest co najmniej kilkadziesiąt, a właścicieli kilkuset. Na terenie parku znajduje się wiele obiektów, które są objęte ochroną konserwatorską indywidualnie, wpisane do rejestru zabytków, znajdujące się w ewidencji zabytków. Jeżeli chodzi o obiekt, o którym pani mówi, to musielibyśmy skonkretyzować, ponieważ
myślę, że tutaj chodzi o ten portyk, który pozostał po dawnym pałacu książąt Hohenlohe. Więc to jest rzeczywiście jedyna już pozostałość, dlatego ona jakby powinna podlegać szczególnej trosce i szczególnej ochronie. I jeżeli jest poddawana, ja myślę, to akty wandalizmu polegają na malowaniu przez tak zwanych graficiarzy, tak?
Tak, i wydaje mi się, że to jest tylko taki jeden z przykładów, bo akurat tych aktów wandalizmu, wydaje mi się, można pokazać wiele.
Niestety, część tych obiektów znajduje się w odosobnieniu. Nie ma
tak,
do nich,
to jest problem.
Nie ma do nich dostępu i dużo łatwiej wtedy...
W parku nie ma oświetlenia, nie ma monitoringu.
Dokładnie. A czy to też nie jest przypadkiem tak, że faktycznie ta edukacja społeczeństwa jest zbyt słaba? Że ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że miejsce w parku, obok którego przechodzą albo gdzie przychodzą odpoczywać, jest istotne ze względu na dziedzictwo kulturowe związane konkretnie z tym miejscem.
No myślę, że w przypadku tego portyku to chyba nie ma wątpliwości, że to jest obiekt zabytkowy, bo tutaj forma architektoniczna jednoznacznie wskazuje, że to nie jest budowla ani współczesna, ani jakaś tymczasowa, więc zabytek jest tutaj jakby bardzo oczywisty. Być może rzeczywiście pewnym niedociągnięciem jest to, że nie wszystkie obiekty są oznakowane, opisane. Więc tutaj być może nie doszłoby do niektórych zniszczeń, jak chociażby tego grodziska średniowiecznego, o którym mówiliśmy na samym początku dyskusji. Bo przecież tam właściciel zapewne nie miał pojęcia o tym, że posiada tak cenny zabytek. On nie był oznakowany, no nie był ogrodzony, nie był nigdzie jakoś w sposób taki dostępny, ujawniony. Więc być może ta edukacja na pewno powinna być dużo szersza i te informacje i oznakowanie zabytków też bardziej precyzyjne.
Myślę, że dobrym przykładem, powiem to w cudzysłowie, takiego zabytku, który oprócz swoich ewidentnych wartości historycznych jest również zabytkiem, który się musi każdemu kojarzyć, jest krematorium w obozie koncentracyjnym w Słowięcicach. Jest to obiekt, nawet dla człowieka nie mającego wiedzy, że to jest obiekt zabytkowy, ewidentnie jawiący się jako
element dziedzictwa kulturowego.
Element dziedzictwa kulturowego i to też tego dziedzictwa strasznego. I proszę sobie wyobrazić, że nawet ten obiekt podlega aktom wandalizmu, więc myślę, że edukacja na pewno trafi do bardzo dużej części ludzi. Natomiast część pozostanie jednak obojętna na te wartości historyczne i artystyczne obiektów.
No to są lata pracy nad rzeczywiście młodymi pokoleniami. Mamy na pewno zaniedbania, bo jest brak lekcji plastyki w szkole, prawda? Brak lekcji estetyki. To na pewno teraz skutki tych zaniedbań odczuwamy. A wracając do tego, o czym mówił burmistrz Brzegu, on tutaj po prostu wskazał na bardzo ważny aspekt w ochronie zabytków, dlatego że zabytki to nie są tylko te elementy pojedyncze, o których mówimy, czy to jest grodzisko, czy to jest pałac, kościół, zamek, kamienica, ale to są również przestrzenie, przestrzenie publiczne, krajobrazy kulturowe. I my mamy również problem z ochroną estetyki przestrzeni publicznej.
Na przykład
ładu, krajobrazu. To są agresywne reklamy. Nieuporządkowana przestrzeń, tablice, no te tablice reklamowe. Być może mamy to już jakoś opanowane w takich ścisłych centrach staromiejskich, gdzie tych wielkogabarytowych reklam nie ma. Ale same wjazdy do miejscowości, wjeżdża się do miasta, jedzie się szosą i po prostu nie mamy możliwości nawet kontemplować i podziwiać tej przestrzeni, krajobrazu. To jest wszystko zaśmiecone, jest chaos reklamowy i naprawdę tutaj jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Te inicjatywy, jakich podjęło się miasto Brzeg, czyli utworzenie tego parku kulturowego, to jest naprawdę narzędzie, które pozwala jednocześnie egzekwować pewne standardy estetyczne w mieście, ale też i dzięki temu, że jest to upublicznione, jest debata publiczna, to jest też i forma edukacji mieszkańców, społeczeństwa, do czego dążymy i jakie są takie potrzeby uporządkowania tej przestrzeni.
Proszę Państwa, niestety czas nam nieubłaganie mija i zostało do końca debaty około 10 minut. To ja bym chciała, żebyśmy na końcu powrócili jeszcze do tego tematu finansowania, bo to, że pieniędzy jest zbyt mało, to chyba się wszyscy tutaj zgodziliśmy w ciągu tej pierwszej części naszej rozmowy, ale w takim razie w jaki sposób pozyskiwać dotacje i jak je wykorzystywać i skąd te dotacje na ochronę zabytków brać? Tutaj w Brzegu mamy kilka różnych form finansowania.
Tak, skorzystaliśmy i korzystamy z projektów, które są realizowane przez ministra kultury. Bardzo często aplikujemy i wskazujemy te obiekty, które są dla nas najważniejsze, ale to nie tylko dla nas, ale dla polskiej historii. Natomiast również korzystamy z projektów teraz w ramach środków unijnych, z dziedzictwa kultury właśnie, które są w gestii w puli marszałka województwa i również liczymy też na podjęcie rozmów w temacie odwołania, które złożyliśmy, ponieważ ratusz renesansowy nie otrzymał dofinansowania, niestety. Gdzie,
z tej puli unijnej,
gdzie wydawało nam się to tak oczywiste, że powinniśmy na to dostać środki finansowe. No i również dokonaliśmy analizy naszego wniosku, gdzie nie policzono nam punktów ewidentnie, które przy ocenie zostały pominięte. No i wiemy, zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli umowy zostały podpisane i nawet jeżeli zostaliśmy skrzywdzeni, mamy małe możliwości, aby skorzystać, ale liczę na to, że tutaj pan marszałek pochyli się nad tym naszym odwołaniem i będziemy mieli szansę, aby ten zabytek, jakim jest niewątpliwie ratusz brzeski, został uhonorowany. Musicie państwo wiedzieć, że sala rajców, która jest właśnie w ratuszu brzeskim, to jest sala, która jest wyjątkowa dla całego Śląska. Tak naprawdę ją się wymienia jako jedną z najpiękniejszych po sali Auli Leopoldinu we Wrocławiu. W związku z tym ja byłem przekonany, że wnioskując o dofinansowanie ratusza, no nie ma obiektu, który by stanowił coś ważniejszego i piękniejszego dla kultury Śląska. I szczerze mówiąc, byłem przykro, niemiło zaskoczony tym rozstrzygnięciem. Mam nadzieję, że nasze odwołanie będzie skuteczne, ponieważ mamy merytoryczne przesłanki ku temu, aby ten wniosek został ponownie rozpatrzony. No i jeżeli chodzi Jeżeli chodzi o mnie, to innym źródłem jest na pewno są środki właśnie gminne, gdzie udało nam się podjąć uchwałę, aby rokrocznie przeznaczać środki finansowe, aby wspierać wspólnoty i może to też jest kierunek dla właśnie organów państwa, żeby tam, gdzie gminy dostrzegają problemy właśnie kultury i wydają środki finansowe z własnych budżetów, aby je doceniać i dofinansowywać. I my to właśnie robimy. Przeznaczamy rokrocznie coraz większą pulę środków po to, żeby wspomagać wspólnoty. Jednocześnie udało nam się jakby też zmobilizować wspólnoty do współpracy, ponieważ pamiętam, że jak pierwszy program realizowaliśmy tego typu, to było 10 wspólnot. W tym roku mieliśmy 42 wspólnoty na kilkumilionowe kwoty i musieliśmy z tego wybrać te najważniejsze. Natomiast ogromnie się cieszę, że jest tak wielu chętnych, bo wspólnoty dają od siebie też coś. Więc nie tylko środki unijne, ale my bierzemy pod uwagę właśnie inicjatywy też samych mieszkańców, którzy mówią, my mamy 50%, dołóżcie nam. W związku z tym to jest też jeden z argumentów, którym się kierujemy w momencie podziału środków, że jeżeli przychodzi wspólnota i mówi, my już mamy nazbierane tyle i tyle, chcemy zrobić to i to, to ja wtedy widzę jakby potrzebę i sens, aby im pomóc. Natomiast są też takie wspólnoty, które mówią, nie mamy nic, oczekujemy wsparcia 90-100% i wtedy nie jesteśmy chętni, raczej staramy się mówić, aby jednak się zmobilizowali, pokazali, że mieszkańcy tej wspólnoty tak samo chcą, aby ten obiekt został wyremontowany. I myślę, że to zadziałało, bo dzisiaj widzę, że coraz więcej wspólnot ma coraz wyższe wkłady i chce realizować projekty wspólnie z miastem.
Czyli można powiedzieć, że współpraca to jest jeden z tych elementów, który jest niezwykle istotny.
Środkami też dysponuje Wojewódzki Konserwator Zabytków, ale to jest kropla w morzu potrzeb, dlatego że mój budżet to jest 400 tysięcy złotych na rok.
To Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Więc ja
Państwa.
Rzeczywiście staram się pomóc w tych takich już najbardziej newralgicznych sytuacjach, kiedy naprawdę te prace remontowe i konserwatorskie są niezbędne i rzeczywiście brakuje jakby tego wkładu jeszcze, żeby wnioskodawca, beneficjent mógł przeprowadzić te prace konserwatorskie. No oprócz tego też każdego roku staram się zabezpieczyć kwotę na przeprowadzenie remontu zastępczego. Właśnie w tych przypadkach, kiedy te obiekty zostały kupione przez właścicieli, którzy nie wywiązują się z tych obowiązków, albo obiekty zadłużyli, były to tak zwane przejęcia, jakieś takie, powiedzmy, wrogie przejęcia, tak to nazwijmy, czyli takie, że obiekt służył jako zabezpieczenie hipoteki pod wzięcie kredytu. I takich sytuacji mamy i robimy w tych sytuacjach, kiedy właściciel nie przeprowadza remontu, remonty zastępcze. W tamtym roku wyremontowaliśmy tak pałac w Turawie, który również nie miał szczęścia i został zakupiony przez osobę, która doprowadziła do jego częściowego zniszczenia. No i jego los nadal jest zagrożony, pomimo tego, że dach został zabezpieczony. W tym roku również taki remont chcemy przeprowadzić również w zagrożonym pałacu, którego właściciel również ma obiekt zadłużony i sam nie wywiązuje się z tych obowiązków. No, ale to środki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków są małe od lat. Miejmy nadzieję, że w następnym roku to się zmieni, bo też takiej zapowiedzi rządu są, że dostaniemy większe pieniądze od nowego roku. Ale no, do województwa opolskiego wpływają środki finansowe i one płyną i pomagają remontować obiekty zabytkowe. No, warto tutaj podkreślić, że minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał prawie 4 miliony złotych w tym roku na dotacje dla obiektów zabytkowych. I tutaj kilkanaście obiektów, prawie 20 obiektów dostało wsparcie. Również te środki płyną właśnie z programów operacyjnych. Tam kilkadziesiąt milionów, prawie 43 miliony wpłynęło na pracę w zabytkach i w przestrzeniach zabytkowych.
I o tym wszystkim myśmy dzisiaj debatowali, proszę Państwa, ale jak już mówiłam, czas płynie nieubłaganie. Na naszych zegarach godzina 14:50. Przychodzi nam już skończyć to debatowanie o renowacji, o konserwacji zabytków, o tym wszystkim, co z dziedzictwem kulturowym i tym architektonicznym jest związane. A moimi gośćmi dzisiaj w studiu w czasie debaty samorządowej była pani Elżbieta Molak, opolski wojewódzki konserwator zabytków. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Pan Paweł Kostrzewa z Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Nysie. Dziękuję.
Dziękuję.
Pan burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I last but not least, jak mówi przysłowie angielskie, Grzegorz Naumowicz, inspektor do spraw ochrony zabytków z powiatu kędzierzyńsko-koźlewskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Ja państwu dziękuję za spotkanie. Za chwilę audycja Bliżej Samorządu. Do usłyszenia. Marta Prochera.
Środa samorządowa w Radiu Doksa. Posłuchaj debaty z przedstawicielami władz lokalnych.